Dzisiaj kontynuujemy nasze rozmowy niedokończone. Jest z nami w Radiu Maryja, tak jak i dzień wcześniej, jeszcze w niedzielę, pan poseł, pan doktor Zbigniew Kuźmiuk. Panie pośle.
Witam jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dzisiaj pan poseł, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość, członek Komisji Finansów Publicznych. Ten temat kontynuowany, zapaść polskich finansów publicznych. Tutaj przysłuchując się tym dwóm częściom i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja, wieczoru tego nocy, no taki obraz niekorzystny na razie nam się niestety wyjawia.
Tak, to prawda. Proszę ojca, jeżeli ojciec pozwoli, bo rzeczywiście w tej ostatniej godzinie wczoraj, a więc jeszcze w niedzielę, skończyliśmy na takich kulisach tego naszego nowego systemu ubezpieczeniowego. A tutaj przed chwileczką był omawiany numer dzisiejszego już wydania naszego dziennika. I tam zwracano uwagę w tym omówieniu na artykuł doktora Cezarego Mecha związanego z demografią. Nie znam treści tego artykułu, ale tu było parę tez pokazanych. I rzeczywiście w zestawieniu z taką krytyką otwartych funduszy emerytalnych rzeczywiście ta sprawa demografii jawi się jako rzecz fundamentalna. Otóż bez rzeczywiście większej dzietności w polskich rodzinach trudno sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek system emerytalny w Polsce, czy ten ZUS-owski, czy ten oparty, jak to się mówi, kapitałowy, OFOS-ki, był wypłacalny. I rzeczywiście my w ciągu kilkunastu lat nie jesteśmy w stanie, to znaczy nawet jeżeli byśmy zareagowali teraz silniejszym wsparciem dla rodzin, ale to naprawdę takim bardzo silnym w postaci chociażby stypendium demograficznego, kwestia jego wysokości, ale moim zdaniem to jest ruch we właściwym kierunku, to oczywiście ci ludzie, którzy urodzą się, mali Polacy za rok czy za dwa lata, oni wejdą w wiek dojrzałości za lat 18. A więc na rynku pracy oni mogą zmieniać naszą rzeczywistość mniej więcej za 20 lat, jeżeli to silne wsparcie demograficzne by się pojawiło. Ale dlaczego zwracam uwagę na te daty? Otóż bardzo często w wypowiedziach publicznych rządzący, czy to premier, czy minister finansów, czy minister pracy, mówią o na przykład o roku 2035, czyli to jest dwadzieścia kilka lat, tak, 22 dokładnie, i mówią o jakby nieuchronności proporcji pomiędzy pracującymi a ówczesnymi emerytami. Że tutaj już nie mamy pola manewru. Otóż to nieprawda. Rzeczywiście w najbliższych kilkunastu latach pola manewru nie mamy, ale jeżeli byśmy zdecydowali się na silne wsparcie demograficzne teraz dla rodzin, to za 23 lata już będą pozytywne tego rezultaty. A dlaczego ta sprawa demografii jest taka ważna i dlaczego wiemy, czy na jakiej podstawie wiemy, że państwo ma w ręku w tej sprawie wszystkie instrumenty, bo to bardzo często mówi się, przeciwnicy tego rodzaju działań mówią, przecież ludzie nie mają dzieci dlatego, że je wspiera finansowo. Otóż to jest nie do końca prawda. Otóż mamy tą diasporę polską choćby w Wielkiej Brytanii czy Irlandii. Tam wyjechało według różnych szacunków ponad milion Polaków, w tym większości młodzi ludzie. I były bardzo precyzyjne, szczegółowe badania prowadzone w tej diasporze polskiej właśnie, wśród tam polskich rodzin, młodych ludzi. I proszę sobie wyobrazić, że w przeciągu krótkiego czasu dzietność w tamtych rodzinach, polskich rodzinach, to jest w tej chwili już 2,5, czyli na kobietę przypada 2,5 dziecka. Przepraszam za tą statystykę, bo to taka dziwna statystyka, ale tak to wygląda. Natomiast w Polsce, mimo tego całego opowiadania od paru lat, jak to wspiera się rodziny, właśnie teraz
mamy rok rodziny podobno.
Tak, rok rodziny, pan premier nawet do matek pierwszego kwartału wykonał jakiś gest. I ta dzietność utrzymuje się na poziomie 1,3, czyli jest dokładnie o połowę mniejsza. I proszę ojca, system brytyjski wsparcia dla rodzin, dla matek z dziećmi, nie jest jakimś systemem, że tak się wyrażę, rozpasanym. To jest system bardzo skromny. porównaniu na przykład z systemem szwedzkim, norweskim, fińskim. Tam wsparcie dla rodziny jest skromne. A mimo tego, jeżeli pojawia się specjalizacja, jeżeli wystarczy, że małżonek pracuje i zarabia na utrzymanie rodziny na przykład z dwójką dzieci, to jest te dwoje dzieci. Jeżeli ci ludzie nie mają własnego mieszkania, bo najczęściej go nie mają, ale z płacy tego małżonka jest w stanie utrzymać rodzinę, dwójkę czy trójkę dzieci i jeszcze zapłacić spokojnie za mieszkanie i oszczędzać, to okazuje się, że Polacy są skłonni posiadać dzieci, że chcą je mieć. Tylko trzeba to zrobić w kraju. I właśnie choćby takie rozwiązania brytyjskie zastosować tutaj, które są, jak powiedziałem, skromne i będziemy mieli eksplozję demograficzną. I nie musimy w tej chwili prezentować danych mówiących, że w 2035 roku to na pewno będzie tak i tak. Oczywiście, jak nic nie zrobimy,
to tak będzie.
To tak dokładnie będzie, a być może będzie jeszcze gorzej, niż prezentuje to statystyka.
A to jest ciekawe, panie pośle, bo no, tutaj ja to tak pojmuję, tak jak pan poseł Rando przedstawia, jest to bardzo zasadne w obliczu kwestii finansów Polski, bo to przyszłe emerytury, cała państwo.
Tak, to się wiąże bezpośrednio z finansami, ma ojciec rację, tak.
Bo rodzina jednak, państwo służy obywatelowi. Rodzina jest tą komórką społeczną, która żyje w państwie i ona napędza tak naprawdę gospodarkę.
To prawda.
Ale mnie dziwi taka rzeczywistość, że może trochę odejdziemy, choć myślę, że nie odejdziemy od tematu. Puszcza się dzieci wcześniej do szkoły, ale nie jest to kwestia, jak przedstawia ministerstwo, kwestia edukacyjna, ale kwestia, jak wypowiadają się rządzący, aby ci młodzi Polacy zaczęli wcześniej pracować. Zupełne pomylenie porządków, bo to nie wpłynie na to, że tych dzieci będzie więcej, przez co właśnie te 2035 nas nie uratuje w żadnym wypadku, prawda?
To prawda, to jest
takie krótkowzroczność straszna.
Takie połowiczne rozwiązanie, bo rzeczywiście, jeżeli rok wcześniej pójdą do szkoły, to rok wcześniej skończą szkołę podstawową, studia i tak dalej, rok wcześniej zameldują się na rynku pracy. Za te 20 lat będzie to jakiś pozytywny rezultat na rynku pracy. Tylko proszę ojca, to nie jest żadna polityka. Tak. To jest próba manipulacji. Co więcej powiem ojcu, czym to jest motywowane, wypychanie tych dzieci do szkół? Otóż premier, ten rząd obiecuje miejsca w przedszkolach, tak? Ma się poprawić ilość dzieci chodzących do przedszkoli. Wiemy, że mimo tej zapaści demograficznej miejsc w przedszkolach brakuje, szczególnie w miastach. Za wychowanie przedszkolne odpowiadają samorządy. To one tworzą miejsca przedszkolne i finansują to wszystko. Więc ponieważ nie daje się im pieniędzy na ten cel, tak, obcina się pieniądze dla samorządów, to mówi się im tak: wypchnijcie dzieci do szkół, tak, tam będziecie mieli subwencje, bo już w szkole, prawda, nawet na zerówkę jest jakaś część subwencji z budżetu państwa, a tutaj uwolnicie sobie jakąś ilość miejsc dla dzieci. To jest taka operacja, a przecież te szkoły w dużej mierze nie są przygotowane do obecności tak maleńkich dzieci. Proszę ojca, wystarczy zestawić dziecko z szóstej klasy. Szóstej, ja już nie mówię, jeżeli szkoła podstawowa, bardzo często tak jest w jednym budynku z gimnazjum. I tam są jeszcze dzieci gimnazjalne.
Tak, tak.
Wystarczy dziecko z szóstej klasy i z tej zerówki. I jak one się spotkają na wspólnym korytarzu, to dla tej malutkiej dzieciny to bardzo często po prostu jest walka o życie.
Oczywiście.
Jak one się spotkają w wspólnej łazience, chłopcy, to są różne światy. To jest dziecko, a to jest już młodzieniec, tak? Polskie szkoły niestety wymagają gigantycznych nakładów, żeby to się odbywało bezkolizyjnie. Gdyby rzeczywiście polskie szkoły były przygotowane infrastrukturalnie, tak, do przyjęcia tych dzieci, gdyby nauczyciele byli do tego przygotowani, to wtedy moim zdaniem rodzice nie baliby się o los tych dzieci, które oddają pod opiekę. Poza tym inaczej wygląda opieka w przedszkolu, tak? Trzy posiłki, do końca panie pilnujące, a inaczej w szkole. bardzo często jest tylko jeden posiłek, wędrowanie z sali gdzieś tam po całym budynku.
Jeżeli jest ten posiłek, jeżeli prawda, jest ten posiłek, catering, który teraz serwują szkoły,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie, więc proszę ojca, to jest na tyle nieprzygotowana operacja, natomiast wprowadza się ustawowo, już było od 2014 roku, obligatoryjnie, tak, że każdy rodzic musi. Zostawmy, w państwie demokratycznym powinniśmy zostawić to rodzicom i ewentualnie przychodni, tak, która oceniłaby zdolność dziecka. Jeżeli rodzice bardzo chcą, proszę bardzo, niech mają taką możliwość, ale większość rodziców z różnych powodów po prostu się zwyczajnie tego obawia. Natomiast wprowadza się ten przymus i się to forsuje, no bo w ten sposób próbuje się jakby bezinwestycyjnie zrobić dodatkowe miejsca w przedszkolu.
Tylko to jest takie szafowanie ludźmi, prawda? Nie na tym polega budowanie finansów państwa, żeby...
Ciekawe, czy pan premier w odniesieniu do swojego wnuczka, tak? Czy pan minister w odniesieniu do swojego wnuczka byłby taki bezwzględny, tak? No. Jak jest bezwzględny w stosunku, no być może pośle go do szkoły społecznej, tak? Zapłaci za to i tam będzie klasa kilkunastoosobowa i to dziecko będzie przypilnowane. A jeżeli trafi do klasy 30-osobowej w wielkiej szkole, gdzie jest właśnie podstawówka i gimnazjum, gdzie spotykają się dzieci 6-letnie i te 14-15-letnie w jednym miejscu. Przecież to jest naprawdę zaproszenie do wielu patologii. To jest bardzo często dla tych maleńkich dzieci, no naprawdę szkoła przetrwania. Mimo tego, że nauczyciele się starają. No ale jak się ma 30 dzieci w klasie i później te dzieci muszą wyjść na przerwę, to trudno rzeczywiście w takiej szkole, która ma kilkuset uczniów, rzeczywiście zagwarantować bezpieczeństwo tym najmniejszym. Bardzo często jest tak, że one są zamknięte w tych klasach i w ogóle nie wychodzą. Bo istnieją obawy, że rzeczywiście będą w tej szkole zagrożone. I nie dlatego, że nauczyciele tego nie pilnują, tylko dlatego, że budynek do tego chociażby nie jest przygotowany.
To jest ta rzeczywistość, która nas też smuci, bo ma wpływ na rzeczywistość taką, jaką...
Na pewno nie jest to rozwiązanie prorodzinne. Nie jest to wsparcie dla rodziny. To wprowadza rzeczywiście niepokój w rodzinie. Rodzice nie powinni bać się o los swoich dzieci, które oddają państwu. Tak? Edukacja zapisana w konstytucji, bezpłatna. Oddają te dzieci państwu i nie powinni się bać o ich los. Nie tylko o jak one tam będą indoktrynowane, że tak się wyrażę, bo proponuje się różne rzeczy teraz, coraz ciekawsze, w cudzysłowie, w programach, ale także jak będą pilnowane, jak będzie im zagwarantowane bezpieczeństwo. Jeżeli mają co do tego wątpliwości, to rzeczywiście trudno o spokój rodziców. Stąd taki gigantyczny sprzeciw przeciwko tej ustawie.
A to wszystko gdzieś w okolicach i bardzo mocno związane z całą tą sferą publiczną finansów, bo do tego wyszliśmy. Zaprosimy naszych radiosłuchaczy na już trzecią część tych naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę tylko numery 56 655 23 55. Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. W naszej rodzinie bezpłatne numery 536 600 100 lub 536 600 200. Zagranica 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 11 48 56. Dla tych, którzy może teraz włączyli swoje radioodborniki, dzisiaj kontynuujemy temat rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest pan doktor poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk, członek Komisji Finansów Publicznych, a temat to zapaść polskich finansów. Oczekujemy na telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z Mazowsza.
Pozdrawiamy, panie Marku, prosimy bardzo.
Do pana Zbigniewa, ciężko go zatrzymać, jak się rozpędzi. Bardzo serdecznie pozdrawiam pana posła. Halo?
Prosimy ja również bardzo. Serdecznie pozdrawiam.
Panie pośle, panie Zbigniewie, chciałem zwrócić uwagę, no tak trochę ciężko. Wydaje mi się, że wiele osób ma taki ciężar na piersi, ponieważ przez wiele lat popierało opcję prawicową w Polsce i niestety ta opcja prawicowa przez wiele lat, myślę tu o AWS-ie na przykład, no zrobiła, tak jak sam pan wspomniał, wiele złego. No i właśnie, warto zwrócić uwagę, gdzie ci ludzie, którzy dowodzili wtedy tą opcją AWS, prawda, gdzie oni teraz są, z jakiej partii kandydowali, no to daje do myślenia, prawda, bardzo daje do myślenia taka sytuacja. Następna sprawa. Osoby, które przez wiele lat współpracowały i nawet dobrze działały w rządzie przez 2 lata z panem Jarosławem Kaczyńskim, z premierem naszym, no teraz co robią? Podchodziły właśnie, bardzo źle się wypowiadają, bardzo często zaglądają do telewizji, do której się nie powinno nigdy zaglądać, zachowują się w sposób skandaliczny. Jaką tu jedność można z tymi osobami budować? Tak, zadaję sobie pytanie takie po prostu po ludzku. Jaką jedność można z takimi osobami budować? To jest po prostu ciężko do wytłumaczenia dla przeciętnego człowieka. Normalny człowiek jest zagubiony. To jest druga kwestia. Trzecia kwestia. Brakuje naprawdę, jest wiele wspaniałych osób w AWS-ie. Jest mnóstwo ludzi na pewno inteligentnych, które powinny dołączyć do AWS-u. AWS powinien się podpierać osobami inteligentnymi. Jest ich mnóstwo i one powinny próbować przebijać się poprzez właśnie uczestniczenie w takich rajdach po Polsce, jak robi pan premier Kaczyński w tej chwili. Bez tego nie damy rady po prostu. No, telewizja jest wyłączona, oprócz telewizji TVN w radiu, oprócz radia Wnet oczywiście i takich lokalnych katolickich, oprócz radia Maryja. No ciężko usłyszeć, ale i nawet w radiu Maryja wydaje mi się, chociaż nie za długo słucham Radia Maryja, od pół roku dopiero, że jednak są osoby bardzo inteligentne, których mi brakuje właśnie w Radiu Maryja też, które powinny jednak swoją inteligencją, erudycją i sposobem mówienia przekonywać ten naród cały czas do siebie. A tak jak dzisiaj nawet słyszałem, osoby, które nie głosowały na AWS, a jednak zdarzy im się włączyć radio, no jednak przekonują się i dlatego powinniśmy...
No właśnie, to jest optymistyczne.
To jest optymistyczne. Szczęść Boże, życzę powodzenia i życzę, żebyście w AWS-ie naprawdę zebrali
się... Prawie i Sprawiedliwości.
O Boże, Prawie i Sprawiedliwości, ja mówię o tym...
Zasugerowałem trochę pana tym AWS-em wcześniej, prawda?
Też głosowałem na AWS, ale niestety, wiemy, pan Buzek, pan Krzaklewski, no...
No smutne to, ale rzeczywiście.
Dziękujemy, panie Marku, pozdrawiamy.
To na te tragedie, które... po prostu zostają na lata. Ciężko nam później się pozbierać. Bardzo pozdrawiam.
Pozdrawiamy, panie Marku, dziękujemy.
My również pozdrawiamy. Jak rozumiem, w pierwszej części wypowiedzi pan Marek mówił o takim zjednoczeniu prawicy. Ja już wspominałem o tym. Dokładnie w dzisiejszym wydaniu tego tygodnika Sieci znajdzie się wywiad, czy znajduje się już wywiad z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i on mówi o tej koncepcji przyciągania ludzi, którzy z PiS-u odeszli. Nie dotyczy to wszystkich, ale dobrze by było. Myślę, że ten artykuł będzie omawiany w mediach także pewnie i na łamach naszego dziennika i być może w Radiu Maryja. Radziłbym się z tym wywiadem zapoznać. Myślę, że tam pan prezes mówi bardzo otwarcie o tych problemach i właśnie o zjednoczeniu. I druga, otwieranie się Prawa i Sprawiedliwości na różnych ludzi. Jesteśmy naprawdę otwarci. Wspominał słuchacz te spotkania prezesa Kaczyńskiego właśnie w takich małych miejscowościach. Rzeczywiście te spotkania, ten weekend majowy nie sprzyjał tego rodzaju spotkaniom, więc one się nie odbywały. Natomiast każda sobota i niedziela to rzeczywiście jest taki przejazd po paru województwach i spotkanie przynajmniej w czterech miasteczkach albo wręcz małych miejscowościach. Więc dobrze by było, żeby zainteresowani na te spotkania przychodzili i przychodzą. To jest coś nieprawdopodobnego, kiedy właśnie bez specjalnego rozgłaszania, miałem takie spotkanie pana prezesa Kaczyńskiego u siebie, w swoim okręgu wyborczym, w takim niedużym mieście powiatowym Szydłowcu. Proszę sobie wyobrazić, że do takiej sali w domu weselnym, bo bardzo często trudno uzyskać
salę, prawda?
Sale właściwych rozmiarów, no przyszło około tysiąca ludzi. Ja mówiąc szczerze, nie widziałem tyle osób na jakimkolwiek spotkaniu. Nie wiem, jak ono by było atrakcyjne. No być może na jakimś koncercie jakiegoś zespołu.
Ale to inna materia, prawda?
Inna materia. A żeby posłuchać właśnie przez godzinę, półtorej prezesa, przychodzi tyle ludzi. Jest ogromne zapotrzebowanie. To widać, że jakaś idzie zmiana w społeczeństwie polskim. I rzeczywiście, ponieważ no jest kłopot poza tymi mediami toruńskimi, naszym dziennikiem, Radiem Maryja, telewizją Trwam i paroma jeszcze portalami czy też gazetami, to rzeczywiście ten front medialny jest, no co tu się dużo oszukiwać, bardzo nam przeciwny. To nie chodzi o to, żebyśmy byli tam chołubieni. Chodzi tylko o to, żeby była możliwość przedstawienia swoich poglądów. Ale jak ojciec czasami pewnie obserwuje, zresztą słuchać wspominał, już domyślam się nawet jaką telewizję, że nie powinniśmy tam w ogóle chodzić. Proszę ojca, no musimy być tam obecni, bo jak nie będziemy obecni, to w ogóle tego głosu nie będzie słychać. Ale bardzo często taka audycja, gdzie jest zaproszonych no powiedzmy 6 osób, do tego dochodzi dziennikarz, czyli i to jest 7-1, tak? Z naszej strony coś tam i 7 osób przeciwnych. Nawet trudno dobrnąć do głosu. Trudno wypowiedzieć jedno logiczne zdanie, bo bardzo często prowadzący je przerywa. Rzeczywiście można by powiedzieć tak, no być może lepiej by było nie chodzić, ale uznajemy, że jest szansa przez te pół godziny, no nie wiem, powiedzenie 2 jakichś mądrych zdań i być może to także do ludzi dotrze. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy chorzy na obecność w mediach, ale uznajemy, że trzeba wykorzystywać każdą okazję. Natomiast to, co robi prezes, to, co robi kierownictwo naszej partii, to jest próba jakby pominięcia mediów i dotarcia z tym bezpośrednim przekazem bezpośrednio do ludzi. Szczęśliwie jest tak, że rzeczywiście ludzie na te zaproszenia odpowiadają i gremialnie rzeczywiście na te spotkania przychodzą.
Ja tylko jedno słowo komentarza, panie pośle. Jak tak się patrzy na tą scenę medialną i polityczną, gdy mówimy nawet o tym 7-1, to zawsze się rodzi pytanie, przecież rząd ma wystarczającą większość do rządzenia. To oni kreują naszą rzeczywistość dzisiejszą od 7 lat.
Mówiliśmy, proszę ojca, w poprzedniej godzinie o tym, że to jest godzenie w fundament demokracji. Że rzeczywiście mówimy bardzo często, że Polska no, jest w środku Europy, demokratycznym krajem. O co chodzi? Otóż to jest potężna ułomność, właśnie nierównowaga w mediach. Brak równowagi, mówię nierównowaga, to jest gigantyczna jednostronność. No właśnie mówiliśmy o tym braku miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam. Dlaczego jest taki mur oporu? Trudno to nawet pojąć. Ludziom z zagranicy, no ale o co chodzi? Dla stacji telewizyjnej nie ma miejsca? Dla jednej tej społeczno-religijnej? O co chodzi? Ale to jest tak potężna obawa przed tym, żeby w tym murze medialnym zrobić choć maleńki wyłom. Przecież to nie chodzi o to, żeby zaprogramować ustawowo, że Polacy mają oglądać telewizję Trwam. Chodzi o to, żeby dać im możliwość, żeby mieli taką możliwość, żeby w wolnym kraju ktoś za naciśnięciem pilota mógł zobaczyć informacje w tej stacji albo jakiś inny program. I taki jest mur, bo to jest obawa przed zrobieniem tego wyłomu, żeby do Polaków dotarła wreszcie jakaś cząstka rzetelnej informacji. Dopiero na podstawie rzetelnej informacji człowiek, wolny człowiek, jest w stanie sobie wyrobić pogląd, gdzie leży prawda, jak ta rzeczywistość wygląda. I dopiero wtedy na takiej podstawie on jest w stanie podjąć odpowiedzialną decyzję wyborczą. Tak? To mówienie o tym, że wygraliśmy wybory i o co macie w tej chwili pretensje, no jest po prostu nadużyciem. Wygraliście wybory, bo do Polaków nie docierały rzetelne informacje. Mówiłem o tym w poprzedniej godzinie. Gdyby była rzetelna informacja, naprawdę rzetelna, nie przez chwilę, nie przez 2 dni, tylko rzetelna, codzienna, to śmiem twierdzić, że Platforma o takich poglądach, po takim rządzeniu przez 5 lat, jakby miała 10% poparcia, to wszystko.
Dziękujemy i czekamy na kolejny telefon. mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana posła Ewa z Warszawy.
Witamy pani Ewo.
Przed północą jeden ze słuchaczy pytał o bilans kosztów i strat wywołanych polską transformacją i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Otóż chciałam powiedzieć, że taki bilans był zrobiony przez profesora Bujarskiego, myślę, że znanego słuchaczom, dla pierwszych 11 lat transformacji, czyli za lata 91-2001. Chociaż szacunki były bardzo ostrożne, to ten wynik był dramatyczny, znaczy tak niekorzystny dla Polski. I pan poseł wspominał również, że planujecie robienie takich szacunków. Otóż moja sugestia jest taka, żeby wykorzystać te prace profesora Bujarskiego przynajmniej do 2001 roku, bo te badania są bardzo rzetelne, poprawnie, ekonometrycznie. I właśnie ten pierwszy okres był szalenie trudny do wyceny, chociażby wycena majątku narodowego, jakim Polska dysponowała w 2001 jeszcze roku. I te straty na wyprzedaży majątku są na ogromne. Ja dam przykład właśnie szacunków profesora Bujarskiego, że dysponowaliśmy majątkiem 300 miliardów dolarów. W latach 91-2001 sprzedano 60% tego, czyli majątek o wartości 180 miliardów. I wpłynęło za to tylko...
Dolarów.
I wpłynęło za to 18 miliardów.
Złotych.
Tak, czyli to jest niecałe 10...
To nawet nie jest 10%, to jest mniej.
Tak,
tam to było w dolarach, a to jest w złotych.
Tak, jak to było niewiele, no to można to odnieść na przykład do jednorocznego ujemnego salda w polskim handlu zagranicznym w latach 98-99. To jest blisko na przykład połowa rocznych dochodów budżetu w 98-99 roku, czyli to były znikome wpływy z sprzedaży majątku. Także gorąco polecam tę pracę profesora Bujarskiego. Ona jest rzeczywiście dobrze zrobiona, a to są ogromne trudności, niebezpieczeństwo przy wycenie majątków. Nie można sięgać do tych statystyk OECD. Pan profesor tutaj właśnie zamiast przeliczników w stosunku do walut bardzo trafnie posługiwał się wyceną według siły nabywczej. To samo było przy wycenie tych współczynników kapitałochłonności. Także polecam kontynuację tych badań. Rzeczywiście wnikają.
Dziękujemy.
Na pewno z nich skorzystamy. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć ze smutkiem, że sporo z tych procesów, o których pani tu tutaj mówiła, tych procesów prywatyzacyjnych, a tak naprawdę chaotycznej wyprzedaży majątku narodowego, to są procesy nieodwracalne. Znaczy można je odwrócić teraz za odszkodowaniem i być może na przykład w sferze bankowości do takiej repolonizacji jakichś banków dojdzie, bo wiemy, że te spółki córki bardzo często będą najprawdopodobniej podlegały sprzedaży. Być może będziemy w stanie je odkupić. Ale pani mówiła o tym procesie wyprzedaży majątku do 2001 roku. Ja chcę powiedzieć, że ten proces w latach 2000, o ile w czasach Prawa i Sprawiedliwości ta prywatyzacja była na poziomie symbolicznym, bo wpływy z prywatyzacji nie przekraczały miliarda złotych, czyli to były sprzedawane tylko jakieś drobne, lokalne przedsiębiorstwa. O tyle w latach 2008-2012 ta prywatyzacja, ta wyprzedaż, nazwijmy rzeczy po imieniu, znowu przyspieszyła. No tak zgrubnie wpływy z prywatyzacji za ten okres, za te 4,5 roku, to jest blisko 50 miliardów złotych. A więc znowu jest taka fala wyprzedaży, jak w czasach AWS-u. No teraz szczęśliwie zablokowaliśmy chociażby prywatyzację przedsiębiorstwa naftowego tego z Gdańska, to znaczy próbowaliśmy zablokować.
Grupy Lotos, tak?
Grupy Lotos, teraz to się niestety nie udało, ale mamy nadzieję, że do prywatyzacji nie dojdzie. Mamy nadzieję również, że nie dojdzie do prywatyzacji tego sektora energetycznego, który w rękach polskich pozostał. Choć oczywiście widzimy, że często na przykład te skarby rodowe, takie jak KGHM, PZU czy Orlen, po parę procent pod potrzeby budżetu minister sprzedaje. Jest komunikat, taka książka właśnie chętnych do zakupu jest robiona przez jakieś biuro maklerskie w ciągu jednej nocy i 5-10% idzie. Oczywiście z tego jest parę miliardów, wpływa do budżetu, zmniejsza deficyt, ale bezpowrotnie wyzbywamy
się,
no właśnie tych sreber rodowych, więc słuchaczka ma rację, że to jest kompletnie nieracjonalna wyprzedaż, zwłaszcza, że te wielkie firmy, one przecież dostarczają dochodów. Mówiliśmy w poprzednich godzinach o tej dywidendzie, która bardzo często jest wręcz rabowana ze spółek Skarbu Państwa. Ona w tym roku wyniesie chyba około 6 miliardów złotych. A więc tego majątku jest już państwowego tyle, co kot napłakał, a jednocześnie minister bardzo chętnie sięga do tej części właśnie wypracowanego zysku, żeby to wpłacić do budżetu państwa. To jest obłęd. Bardzo często wpłata dywidendowa z jednego roku jest wyższa od wartości. Za którą się sprzedaje. Oczywiście tak nie robi racjonalny gospodarz, ba. W ogóle gospodarz tak nie powinien się zachowywać. I my taki bilans oczywiście zrobimy, tylko no, choćby po to, żeby mieć orientację, kto to robił, kiedy to robił i dlaczego to robił. Ale bardzo często tego rodzaju transakcji nie jesteśmy w stanie odwrócić. No proszę ojca, po tym skandalu prywatyzacyjnym z Eureko, jeżeli chodzi o PZU, tak, 3 miliardy, jeżeli dobrze pamiętam, złotych wydało Eureko na zakup akcji PZU, tak. Nie swoich zresztą pieniędzy, co udowodniła specjalna komisja sejmowa jednogłośnie. Wszyscy posłowie ze wszystkich partii, także z PO, głosowali za raportem. Janusz Dobrosz był szefem tej komisji. Cicho o tej komisji. Ten raport był rzeczywiście jednogłośny i miażdżący. Umowa prywatyzacyjna powinna zostać
unieważniona.
Gdzie tam pan Aleksander Grad podpisał porozumienie z Eureko, że oni się powoli wycofają? Proszę ojca, sumarycznie Skarb Państwa zapłacił za to wycofanie kilkanaście miliardów złotych. Czyli oni kupili akcje sumarycznie nie za swoje pieniądze, po 10 latach wzięli z całej tej operacji kilkanaście miliardów złotych i rzeczywiście powoli, wyprzedając swoje akcje, wycofują się z PZU, a minister finansów po raz kolejny prywatyzuje tę firmę, tym razem przez giełdę. No to nie wyciągając żadnych wniosków, choć to jest kura znosząca złote jaja. To jest bardzo ważny element sektora finansowego, zarabiający ogromne pieniądze. To skoro z samej dywidendy trzeba im było wypłacić tym Holendrom chyba z 5 czy 6 miliardów za te parę lat. Z samej dywidendy. A oprócz tego wytargowali odszkodowanie od Skarbu Państwa i tak dalej. I ta prywatyzacja nas jeszcze nic nie nauczyła. I wchodzimy znowu na tę samą drogę wyprzedaży tej firmy. To jest coś nieprawdopodobnego. No ale mają większość, twierdzą, że mają upoważnienie wyborców. No i robią to, co robią.
To jest przeciekawe, bo w miesięcznik Forbes czy tygodnik podał ostatnio 100 najbardziej tych firm kapitałów, które mają wpływ największy w Polsce. Oczywiście dwie grupy paliwowe na czele i jedną z tych grup chce się właśnie sprywatyzować.
Więcej tam było, tak naprawdę była tylko oferta rosyjska, to zamieciono pod dywan, żeby się nie przed wyborami, bo przed wyborami zrobiono to, żeby nie zrobił się tego skandal. Na razie jakby to zawieszono. Później była ta obywatelski projekt ustawy 150 tysięcy podpisów, żeby to zablokować. Zostało odesłane do komisji, bo PSL się trochę połamał i głosował za odesłaniem komisji, choć Platforma chciała odrzucić to w pierwszym czytaniu. Ale niestety, ostatecznie ustawa została odrzucona, czyli rząd ma carte blanche. Obawia się tylko jakby negatywnych reakcji społecznych, bo wiadomo, że Rosjanie wokół tego chodzą. Bardzo chętnie by to wzięli, dostarczali tam ropę naftową i udusili polski Orlen. Bo by byli w stanie podyktować dla takie ceny, że Orlen by upadł. A to kolejny, można powiedzieć, skarb rodowy. Więc to jest obłędna polityka. Obłędna, można powiedzieć.
pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy o polskich finansach, o zapaści tych polskich finansów. Czekamy na kolejny telefon. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z południa.
Witam Pani Mario, proszę.
Ja mam odpowiedź dla Donalda Tuska, gdy twierdzi, że społeczeństwo dało mu demokratyczny mandat do rządzenia. Owszem, społeczeństwo dało mu mandat demokratyczny, ale do rozwijania państwa, do rozwijania gospodarki, aby żyło się lepiej wszystkim. Na pewno nie dało Donaldowi Tuskowi demokratycznego mandatu do zwijania likwidacji państwa, co teraz rząd Platformy czyni. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, Pani Mario, dziękujemy bardzo serdecznie.
Rzeczywiście ma Pani rację, już mówiliśmy o tych niuansach związanych z tym demokratycznym wyborem, ale zostawmy to teraz. Ma Pani rację, pod rządami Donalda Tuska państwo jest zwijane, gospodarka jest zwijana, co widzimy z 6% wzrostu PKB w latach rządzenia PiSu do 1%, a być może będzie jeszcze gorzej, więc jest to dramatyczny spadek. Częściowo rzeczywiście można to tłumaczyć tym kryzysem światowym i europejskim, ale tylko częściowo. Resztę to są bardzo poważne zaniedbania. I zwija się gospodarka, ale zwija się także państwo. No, likwidacja sądów, bardzo często posterunków policji, różnego rodzaju instytucji, to jest oddalanie tych instytucji od obywatela, zwijanie się państwa. Bardzo często jest tak, że instytucje, urzędnicy mówią, to nie nasza sprawa. Człowieku, obywatelu, radź sobie sam, to jest zwijanie państwa. Rzeczywiście drastyczne oszczędności, no proszę ojca, armia mogłaby się zmieścić na stadionie narodowym, na tej pływalni narodowej.
Tak.
Armia 40-milionowego kraju. Tak naprawdę tylko ten kontyngent będący w Afganistanie jakby spełnia warunki nowoczesnego
wojska,
pola walki, a resztę wydajemy, jest zapis, 1,9% PKB corocznie na wojsko. Gdzie te pieniądze się podziewają? Popatrzmy sobie na policję. Bardzo często jest tak, że na benzynę tam na dole dla radiowozów policyjnych składają się samorządowcy, gmina. Więc to jest autentycznie zwijanie państwa. I drugie hasło, o którym mówiła słuchaczka, no rzeczywiście Platforma szła do wyborów pod tym hasłem, żeby się żyło lepiej i dopisywała wszystkim. Ale żyje się lepiej kolegom Platformy. Bardzo często słyszymy, jakie są apanaże, no właśnie ludzi związanych z Platformą, ten wspomniany stadion, basen narodowy. No przecież te astronomiczne wynagrodzenia, premia za sukces. Okazuje się, że najdroższy stadion w Europie za ponad 2 miliardy złotych, z dachem, który nie zasuwa się w czasie deszczu, i ludzie, którzy kierują spółką, która to wszystko nadzorowała, odbierają premię za sukces w wysokości no 1,5 miliona złotych. Rzeczywiście tym ludziom
będzie się żyło
lepiej, i to przez lata. Ale na to ich wynagrodzenie, za tą premię na sukces, musimy my podatnicy, bo to jest zapłacone z polskiego budżetu, po prostu zapłacić nasze podatki, żeby tym ludziom wypłacono takie wynagrodzenia. I co więcej, proszę ojca, tak naprawdę, gdyby im teraz nie wypłacić, oni pójdą do sądu i wygrają to z odsetkami,
prawda?
Bo tak to zostało z rozmysłem zapisane przez ministra rządu Platformy, który już wprawdzie ministrem nie jest, ale państwo polskie...
Umowy zostało, prawda?
Tak, ale państwo polskie za to musi zapłacić. Więc hasło, żeby się żyło lepiej, ale kolegom z Platformy, jest realizowane bardzo rzetelnie.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże Ojcu.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu Doktorowi. Ja mam takie dwa pytania. Jedno to jest dotyczące Unii Europejskiej, a ściślej mówiąc strefy euro. Wydaje mi się, że tam kryzys, nie widać końca temu kryzysowi, raczej się pogłębia. Więc chciałbym zapytać, jak pan doktor widzi, czy ewentualnie wprowadzenie narodowych walut stworzyłoby jakąś perspektywę wyjścia z kryzysu. Jest to gospodarka powiązana z naszym krajem i też ma wpływ na sytuację ekonomiczną naszego kraju. A drugie pytanie, chodzi mi o to, co pan premier profesor Buzek zrobił, czyli zatopił podobno kopalnie. Ile ich zatopił i dlaczego? Bo z tego co wiem, to w innych krajach się jednak tych kopalni nie zatapiało. Zamykało się na klucz. To dziękuję, tyle.
Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję
bardzo. Jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, rzeczywiście ten kryzys w strefie euro wydaje się nie mieć końca. Wprawdzie co i rusz słyszymy takie uspokajające komunikaty, że no strefa euro przełamała kryzys i teraz już będzie tylko lepiej. Tyle tylko, że jakby fakty temu przeczą. No było, nie wiem, chyba z 9 różnych metod do tej pory ratowania strefy euro. Taka najbardziej wyrazista to był ten dodruk pieniądza, o którym bardzo mocno wspominałem i rzeczywiście te 1,5 biliona euro dodatkowego pieniądza, które weszło do tego systemu, podtrzymuje system bankowy. Nie ma kryzysu płynności, ale to jest pieniądz wpompowany dodatkowo. Teraz muszą się zastanawiać urzędnicy, jak to będzie za jakiś czas trzeba było ściągnąć. Cały czas bank EBC, Europejski Bank Centralny, mówi, że jeżeli Hiszpania i Włochy miałyby problem ze sprzedażą swoich obligacji, to oni będą te obligacje kupować. Czyli to oznacza kolejny dodruk. Na tym to się trzyma. No, mamy przykład Cypru. Nieduży kraj. Różnie się tam mówi o tych wkładach bankowych, że część to była brudnych pieniędzy, tak, pralnia. Ale proszę ojca, no pierwszy raz w cywilizowanej ponad Unii Europejskiej zajęto oszczędności ludzi. W tym jednym z banków zajęto te oszczędności w zasadzie w całości. Znaczy, mówiąc precyzyjnie, wkłady. Nie rozróżniając czyje. Prawie w całości. To jest w cywilizacji europejskiej rzecz nie do przyjęcia. Co więcej,
to zrozumieć normalnie.
Szef Eurogrupy, Holender, nowy szef Eurogrupy, powiedział, że no to jest rozwiązanie, które być może
będzie
zastosujemy gdzie
tak,
indziej.
Tak, a to było.
Tak,
zaraz
tak. A to była normalnie kradzież w biały dzień. Ja już tak jak mówię, jakby oddzielam tą sprawę, na ile to były pieniądze z normalnej działalności gospodarczej, a na ile to były wyprane pieniądze chociażby rosyjskiej mafii, bo o tym się bardzo
głośno
często mówi.
Tak jest.
Ale to jeszcze nie powód, żeby je po prostu konfiskować. Bo to nastąpiła konfiskata pieniędzy. Da się za to jakieś akcje banku, które no chyli się do upadku, czyli bezwartościowe papiery wartościowe. Cypr, wszyscy mówili już ostatni. No nie ostatni. Słowenia. Następny kraj, kiedyś mlekiem i miodem płynący, nieduży kraj wydzielony z Jugosławii, jeden z pierwszych, dobrze sobie radzących, będzie potrzebował paru miliardów euro, żeby podtrzymać swój system bankowy. Wszystko wskazuje na to, że w kolejce są Hiszpania i Włochy, bo one faktycznie z pieniędzy jeszcze tych pomocowych Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej nie korzystały. Ale o ile Cypr to jest 10 miliardów i zajęcie oszczędności, to na przykład takie Włochy, to jest 2 biliony długu publicznego. On jest w dużej części finansowany przez Włochów, ale gdyby były kłopoty z jego obsługą, to tam potrzeba setek miliardów euro, żeby próbować zasypać ten pożar. Więc słuchacz ma rację. To idzie absolutnie w złą stronę, zwłaszcza, że te wszystkie programy pomocowe, one zwijają gospodarki. No dość powiedzieć, że w takiej Grecji przez te 6 lat już kryzysu, 2013 jest 6 rokiem, PKB tego kraju sumarycznie spadło około 30%. O 30%, o 1/3. Czyli to jest tak, jakby przez Grecję przetoczyła się roczna wojna. Roczna wojna. Takie są straty w gospodarce. W dalszym ciągu mamy spadek PKB w tym kraju, 20-paroprocentowe bezrobocie i żadnych perspektyw wyjścia. Żadnych perspektyw wyjścia. Dług publiczny, zaczął się kryzys, jak dług publiczny w relacji do PKB był 120%, a teraz wynosi 180%. Za 10 lat tego drakońskiego programu ma wrócić do 120. No, na razie na papierze. Nie wiemy, jak to będzie w rzeczywistości. Więc moim zdaniem to jest droga bez wyjścia. Nie widzę tutaj dobrej perspektywy. I co do kopalń. Nie było w Polsce zatapiania kopalni. Było zamykanie. Częściowo teraz niektóre te kopalnie sprzedaje się inwestorom zagranicznym. Na przykład na niektóre szyby w niektórych kopalniach weszli inwestorzy z Czech i zatrudniają górników z Polski. Ale rzeczywiście spora część naszego sektora wydobywczego została za rządów Buzka ograniczona. Ba! Teraz ten pakiet klimatyczny, mówi się nawet, ja nie wiem, mam do tego nadzieję, że do tego nie dopuścimy, o tak zwanej dekarbonizacji gospodarek. To znaczy, że w gospodarce nie można by było w ogóle używać węgla. No to jeżeli nasza gospodarka, czy nasza energetyka szeroko rozumiana stoi w 90-paru procentach na węglu, to dla Polski byłaby to katastrofa. Więc tego nie ma w pakcie klimatycznym, ale bardzo często te najbardziej takie rozwinięte kraje, mające, Niemcy mają te technologie tak zwane zielone, tak, wiatraki, różne rzeczy, Francuzi energię atomową, forsują te rozwiązania. Niestety pan premier Tusk w 2008 roku podpisał pakt klimatyczny i jak mi się wydaje w dużej mierze podpisał, jeżeli tego nie zmienimy, Prawo i Sprawiedliwość domaga się renegocjacji tego paktu, to podpisał wyrok, można powiedzieć, na nasze górnictwo.
Taka ta sytuacja nam się maluje, ale wierzymy, że to wszystko też jest do odkręcenia.
Tak,
ale,
do odwrócenia.
Ale choć istnieje to niebezpieczeństwo, że i tak koszty poniesiemy. Niestety, prawda? Tego, co się już wydarzyło.
To prawda.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie, proszę bardzo.
Dziękuję za ponowne połączenie, Ewa z Warszawy. Ja chciałam nawiązać do pytania, ostatniego pytania słuchacza związanego z zamykaniem kopalń. Otóż za rządów Buzka była wzięta pożyczka z Banku Światowego w wysokości 180 miliardów właśnie na zniszczenie kopalń. I pan poseł powiedział, że nie było zatapiania kopalń. Ja tej sprawy nie śledziłam, więc nie wiem. W każdym razie taka intencja była, żeby...
Znaczy zamykano kopalnie, to prawda. Tak. Nie zatapiano ich, zamykano.
Tak, tak, tak. W odróżnieniu do innych krajów jednak była silna tendencja na jakby zamknięcie tej gałęzi w naszej gospodarce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Ewo, pozdrawiam bardzo.
Tak, potwierdzam, rzeczywiście bardzo poważnie ograniczono wtedy polskie górnictwo, a teraz to, co złe, co nas czeka, to są rezultaty tego paktu klimatyczno-energetycznego. Rzeczywiście Unia Europejska, komisja, co i rusz, próbne balony wypuszcza, mówi w dokumentach takich ogólnych o dekarbonizacji energetyki europejskiej do roku 2050. No to by oznaczało, że w energetyce w Polsce nie moglibyśmy stosować węgla, albo te technologie musiały być czyste. Jest taka technologia finansowana teraz przez Unię Europejską magazynowania dwutlenku węgla pod ziemią. I w Bełchatowie jest budowana pierwsza instalacja przy użyciu także środków europejskich na wielką skalę, ale to w gigantyczny sposób podraża koszty wytwarzania prądu. Więc oczywiście ja nie twierdzę, że nie powinniśmy w energetyce stosować nowych technologii, jeżeli rzeczywiście są takie, pozwalają zmniejszyć tą ilość emitowanego CO2. Tak, absolutnie powinniśmy to robić. Natomiast nie powinniśmy brnąć w absurd, zwłaszcza, że w ogóle ta walka z ociepleniem klimatycznym no jest wymysłem najbogatszych krajów, które próbują chwycić za twarz te biedne. Ale nie podporządkowują się w skali świata nie tylko te biedniejsze typu Chiny, nie wiem, państwa afrykańskie, Brazylia, ale nie podporządkowują się temu dyktatowi także Stany Zjednoczone. Natomiast Europa, która odpowiada zaledwie za 14% światowej emisji, narzuca sobie gorset i oczywiście Niemcy i Francja, jeden, jak mówię, przodują w technologiach zielonej energii, tamci w energetyce atomowej, to narzucają, bo to jest dla nich wygodne, to rozwija ich przemysły. Natomiast wszystkie pozostałe, czy większość pozostałych krajów ma z tym problem. Niestety Polska w 2008 roku, to co zrobił premier Tusk, to był naprawdę bardzo nieprzemyślany ruch, zgoda na to. Wtedy trzeba było to zawetować i powiedzieć, że my jesteśmy gotowi na tej drodze się powoli posuwać pod warunkiem skierowania w tą stronę jakichś bardzo dużych pieniędzy. A my mamy to zrobić za własne środki. Za własne środki.
Prosimy bardzo.
Renata, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, słucham tutaj wypowiedzi, dłuższy czas próbuję się dodzwonić.
Cieszymy się.
I to mnie mam tu do posła.
Pana imię jak? Możemy poznać?
Proszę, ja dzwonię, powiem konkretnie, Ścinina Zabornego, powiat Słupca, województwo wielkopolskie, moje imię Jan.
Panie Janie, prosimy.
Słucham tej wypowiedzi pana posła, narzekania odnośnie, że nie ma pieniędzy na emerytury, skąd brać te fundusze i tak dalej. No przecież pan poseł był również w PSL-u. PSL był tam w koalicji. Wszyscy są niewinni, a wszyscy są winni tego, to co nastało. Bo byli w ławach poselskich, kiedy Buzek tworzył tą ustawę. Mieli możliwości po Buzku rządzenia, a więc łamanie podstawowych praw obywatela, jeżeli chodzi o OFE. I to jest takie wielkie Amber Gold, te OFE, stworzone przed Amber Goldem tym ostatnim. Nikt z posłów się nie przejmował, bo każdy dostawał sutą zapłatę, widział się w ławach poselskich, a nie widział zwykłego obywatela Polski. Oszukano, tak, w imię prawa oszukano. Powołany jest Trybunał Konstytucyjny. Czym się ten Trybunał zajmuje? On miał przestrzegać prawo stanowione zgodnie z zasadą konstytucyjną, a więc z tym podstawowym prawem. Biorą pieniądze i oni są zadowoleni. Oni emerytury będą mieli.
No nie wiadomo, nie wiadomo, przy tej polityce to nie wiadomo.
Nie ma zatrudnienia, wszyscy sprzedawali zakłady pracy. Myśleli, że do Unii Europejskiej jak wejdą, to będą mieli pieniądze strumieniem otrzymywali. A rzecz polegała na tym, przed akcesyjnym wstąpieniem do Unii Europejskiej Europa narzucała, jakie przemysły mają być niszczone. Niszczony przemysł na przykład były tego, włókienniczy. Pan poseł doskonale wie, jak Żyrardów wygląda. Gorzej wygląda, jak ja byłem w 66 roku we wojsku w Głogowie, jak Głogów po wojnie, który był zaledwie tylko odbudowany. Tak wyglądał Żyrardów. Tak wyglądał Grodzisz Mazowiecki. A gdzie inny przemysł? Weźmy sobie Pafawak. Ja dzisiaj mieszkam przy torach tutaj. Warszawa, Berlin. Widzę pociągi, DB. Niemcy wchodzą na tory. No przecież wszystko jest zniszczone. Nie ma tej jutrzenki majowej. Jutrzenka majowa to się zawaliła.
No nie, zawaliła się. Niech pan nie będzie
nie
takim pesymistą.
Nie odbuduje tej jutrzenki, bo nie ma... Nie ma pracy. praca, produkcja daje możliwości finansowe.
Ale ja...
A konkretnie panu posła się zapytam. Niech mi odpowie, co to jest kapitał, żeby zarządzać państwem.
Pani
Czekam Ani... za odpowiedź.
Pani Ani, dziękujemy
no,
za
prawie
pytania.
Prawie uniemożliwił pan tę odpowiedź, bo zostało 30 sekund. Wie pan, oczywiście ja rozumiem, że przemawia przez pana gorycz, żal, że wszyscy rządzili, ale proszę pana, no, naprawdę ci, którzy w tej chwili rządzą, mają wyraźną większość już szósty rok z rzędu. Jeżeli oni mówią, że czy z OFE zabrali najpierw 5%, teraz mają zabrać kolejne pieniądze, natomiast otwarte fundusze emerytalne zostawiają, to proszę mieć żal nie do kogoś, oczywiście trzeba mieć żal do tych, którzy wprowadzili w błąd, czyli do pana profesora Buzka, ale przez 6 lat rządzi Platforma i PSL. W związku z tym oskarżanie Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie no, mija się naprawdę z celem. Więc zachęcam do takiego trzeźwego spojrzenia na rzeczywistość. Prawo i Sprawiedliwość ma określony program także w sprawie OFE. Otóż OFE teraz nie można zlikwidować jednym pociągnięciem. Bo to jest międzynarodowy kapitał i byśmy się narazili na odszkodowania. To nie jest tak, że nawet jak się ma większość, to można jakby taranem pewną rzeczywistość zmieniać. Ale można tu wprowadzić pewne rozwiązanie, ono jest gotowe. To jest ta swoboda wyboru. Swoboda wyboru. Zaproponować Polakom, że proszę bardzo, informujemy cię rzetelnie, co możesz dostać z OFE po 20-30 latach oszczędzania i zdecyduj. Zdecyduj, czy chcesz tam pozostać, czy też chcesz wrócić do ZUS-u. I każdy zdecyduje, prawda, w tej sprawie. I to można przeprowadzić. Tego nie zakwestionuje nam Unia Europejska. Więc takie rozwiązania mamy przygotowane. Natomiast nie można tak jak słuchacz jakby potępić wszystkiego w czambu i powiedzieć, nie mamy wyjścia. No proszę państwa, no byłbym nieodpowiedzialnym politykiem. Z jednej strony, gdybym obiecywał, że jak za czarodziejską różdżką zmienimy polską rzeczywistość, to bym był nieuczciwy, ale także byłbym nieuczciwy, gdybym powiedział, że nie ma żadnej nadziei. Jest nadzieja, mamy program i jesteśmy gotowi sprawy polskie przynajmniej częściowo odwrócić, bo one idą w złą stronę. I przez 6 lat za to, że one idą w złą stronę, odpowiadają dwie partie. Jedna nazywa się Platforma Obywatelska, druga Polskie Stronnictwo Ludowe. I dobrze by było, żeby ludzie, przynajmniej słuchacze Radia Maryja i ci, którzy oglądają telewizję Trwam, to wiedzieli. Mam nadzieję, że po tych paru godzinach troszeczkę tej prawdy do Polaków jednak dotarło.
Dziękuję panu posłowi za ten spędzony czas i w telewizji, i w rozmowach dokończonych w Radiu Maria i po północy, a dzisiaj rozmawialiśmy o zapaści polskich finansów publicznych. Naszym gościem był pan dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
A ja dziękuję ojcu w szczególności, słuchaczom za interesujące pytania, nawet te drażliwe. Dziękuję państwu, szczęść Boże, dobrej nocy.
Dziękujemy panie pośle.